Teraz pora na świat poranku wnet. W studio dr Tomasz Deptuch, ekspert do spraw geopolityki, zastępca redaktora naczelnego miesięcznika Układ Sił. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Na świecie mamy taki proces, część osób uważa to już za pewnik, część osób jeszcze za sprawę dyskusyjną, że powoli globalny ład handlowy się zmienia, że już przestajemy żyć w ramach pewnego konsensusu Światowej Organizacji Handlu i wolności handlu, a zaczynamy żyć w świecie coraz bardziej podzielonym granicami celnymi, gdzie to bilateralne układy między dwoma państwami będą tworzyć ramy handlu. Mamy jedno takie duże nowe porozumienie między Chinami a Stanami. W myśl tego porozumienia w czwartek zeszły Chiny zapowiedziały jeszcze, że obniżą o połowę stawki celne na niektóre produkty z Ameryki, co wcześniej zrobiła Ameryka wobec produktów chińskich. I tak dwa mocarstwa się dogadują. Jak wygląda ten proces przekształcenia globalnego handlu? On jest faktem, czy on jest wymysłem medialnym?
Nie no, on jest zdecydowanie faktem. Właściwie można powiedzieć, że on się już dokonał. Z tym, że to nie jest coś, co się może stać z dnia na dzień. To musi chwilę potrwać, ale to właściwie już ma miejsce. To porozumienie chińsko-amerykańskie, które było podpisane niedawno, no to jest po pierwsze dopiero pierwszy etap tego porozumienia. Po drugie, w tej chwili już Chiny, no pan wspomniał o tym, że zapowiadają obniżenie ceł, to prawda, natomiast z drugiej strony zapowiadają, że będą się starały skorzystać z klauzuli, która tam jest napisana, o pewnej elastyczności, czy wręcz jakby spowolnieniu realizacji tego porozumienia z uwagi na pandemię koronawirusa, która ma skutki gospodarcze dla Chin jeszcze gorsze niż zdrowotne. W związku z czym całe to porozumienie amerykańsko-chińskie cały czas się kręci wokół pierwszego etapu i jak już się wydaje, że coś jest podpisane, to za chwilę się okazuje, że ten krok do przodu był po to, żeby za chwilę zrobić dwa kroki w tył. I szczerze powiedziawszy, spodziewam się, że to będzie tak trwało. To znaczy ja nie oczekuję, że tu mamy pierwszy etap, za miesiąc albo dwa, albo trzy będzie trzeci i zmierzamy ku jakiemuś tam szczęśliwemu zakończeniu, ponieważ różnice między Stanami a interesami Stanów, a interesami Chin są strategiczne i one są nie do pogodzenia. One się w ogóle nie stykają. Nie ma takiej możliwości, żeby porozumienie zapadło, które będzie satysfakcjonowało obie strony. To jest poza krótkimi taktycznymi porozumieniami. Mamy rok wyborczy, więc Trump ma potrzebę, żeby było troszkę spokoju. To wszystko prawda, ale strategicznie jest to absolutnie nie do wykonania.
Nie do wykonania, ale z drugiej strony sama to jest ciekawe samo przejście, bo myśmy już całe nasze dorosłe życie, nie moje pokolenie spędziło w świecie otwartym, w świecie, gdzie w zasadzie globalny handel napotykał na bardzo małe bariery, gdzie pełna była komunikacja, pełen liberalizm w handlu panował. I teraz trzeba się przyzwyczaić do tego, że ten liberalizm się kończy.
No tak, to jest prawda, że całe dorosłe życie pana i moje w sumie pewnie też przeżyliśmy w czasach...
Bez barier, bez granic celnych niemalże.
Zgadza się. Natomiast musimy sobie uświadomić, że jak się na to spojrzy tak z dystansu, z lotu ptaka, no to jest moment. To jest moment i to jest tak naprawdę jedyny taki moment w historii, w znanej historii ludzkości, kiedy taka sytuacja miała miejsce. Normą, jak się spojrzy wstecz dziesięciolecia i stulecia, jest to, w co wchodzimy w tej chwili, czyli nieustanna rywalizacja, balansowanie interesów pomiędzy mocarstwami, pomiędzy średnimi państwami, bo każdy próbuje coś ugrać i w jakiś sposób przetrwać i zarobić swoje.
Bo do tej pory było tak, że jak już ktoś dostał glejt do WTO, jak już tak jak Chiny w roku 2015, pierwszym dostały ten placet, że mogą już na stadach WTO handlować, to już hulaj dusza piekła, nie ma, można handlować, a teraz już jak to będzie
wyglądać? No tak, wie pan, ale to jeszcze pozwolę sobie na dygresję. Polska też była przekonana, że takie dwa kluczowe momenty. Wstąpić do NATO, bezpieczeństwo mamy już ogarnięte, że właściwie no jesteśmy bezpieczni. Wstąpimy do Unii Europejskiej, no to już właściwie jesteśmy bogaci. I co? Ani jedno, ani drugie nie jest prawdą. Okazuje się, że i zamożność, i bezpieczeństwo to jest ciągłość. To się cały czas trzeba o to zabiegać, cały czas rozwijać, stosować z biegiem czasu nowe środki, inaczej do tego podchodzić. Samemu wnosić pewne rzeczy, tak jak w przypadku obronności, ale również zamożności. Chiny wstąpiły do WTO i tak naprawdę, no trzeba to jasno powiedzieć, Stany Zjednoczone i cała społeczność międzynarodowa dała się Chinom oszukać, ponieważ Chiny zobowiązały się do wielu rzeczy, do otwartości, do wpuszczania kapitału z wzajemnością. Natomiast okazało się, że Chiny owszem bardzo chętnie eksportowały, owszem bardzo chętnie przyjmowały technologie, ale z otwartością to już nie do końca. I no, Stanom naprawdę bardzo dużo czasu zajęło, żeby się zorientować, a przynajmniej żeby to przekuć w jakieś otwarte powiedzenie, jak to wygląda, i otwarte działania.
Ale czy z tego, co jeżeli dobrze pana doktora rozumiem, to jest tak, że to nieobecnie Stany Trumpa niszczą globalny ład wytworzony po konstytucji waszyngtońskim w oparciu na Światowej Organizacji Handlu, ale to Chiny, które jak szurel do tego stolika usiadły i zaczęły grać znakowanymi kartami.
No, tak dokładnie jest. To znaczy, paradoksalnie okazało się, że te Chiny, które były bardzo sprawne w tym balansowaniu, takim obiecywaniu, że już za chwilę, że mamy obiektywne trudności, ale już niedługo, bo jeszcze troszkę poczekajcie, bardzo sprawnie się poruszały w tym globalnym systemie, podczas gdy Stanom przestał on w ogóle odpowiadać, przestał odpowiadać interesom Stanów Zjednoczonych. Dlatego Stany Zjednoczone zdecydowały, że lepiej dla Stanów będzie, no bo cóż, prezydent Trump nie jest prezydentem świata, jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wybrali go Amerykanie, musi dbać o interesy Amerykanów. Z naszego punktu widzenia jest to bolesne, no ale taka jest prawda.
Właśnie, to jeszcze w tej wojnie handlowej przejdźmy do Polski, do Unii Europejskiej. W teorii cały czas Unia Europejska, chociaż nie wiem, czy bez Wielkiej Brytanii pewnie już nie, ale jeszcze z Wielką Brytanią była największym konsumenckim rynkiem na świecie. John Bercow, czyli były speaker Izby Gmin, mówił, że Wielka Brytania nie powinna opuszczać Unii Europejskiej, no bo teraz świat będzie polegał na pewnych wspólnotach, na pewnych powiązaniach grup państw, które będą tworzyć własną siłę, taką siłę ekonomiczną i że taką strukturą jest właśnie Unia Europejska. Jak nas się pozycjonować w tej wojnie między Stanami a Chinami?
Unia jako całość?
Tak jest.
No i pan, pytanie jest...
Ma takie w ogóle możliwości, bo są tylko pojedyncze państwa?
Unia jest organizacją, która, trzeba to jasno powiedzieć, Polsce przez od momentu wstąpienia do Unii dała wiele korzyści. To był bardzo dobry krok i to było potrzebne i korzyści widać gołym okiem. Natomiast czy Unia Europejska w tym momencie jest w stanie na przykład wykrzesać z siebie jeden interes wspólny, który jest w stanie wspólnie bronić, czy wspólnie o niego zabiegać? Nie jestem taki przekonany co do tego. Uważam, że Unia Europejska tak naprawdę, jak się zobaczy, jak daleko ona sięga, jakie różne interesy geopolityczne ma. Portugalia, Polska, Niemcy, Włochy, Grecja. To nie jest organizm, który jest w stanie powiedzieć, dogadać się. To są nasze interesy, tego bronimy i wszyscy zgodnie to idziemy w tym kierunku.
Tylko kłopot jest taki, że traktaty lizbońskie trochę nas tego zmuszają, no bo wielkie umowy handlowe musimy zawierać wspólnie. Tak, te wielkie przestrzenie, wielkie porozumienie jak CETA, jak TTIP, które padło, no to wszystko jest jednak na szczeblu unijnym, a nie krajowym.
No dobrze, a z kim będziemy tę umowę zawierać? Bo wszystko wskazuje na to, że prezydent Trump niedługo powie, że dobra, fajnie, że jesteście Unią, ale umowę to my chcemy zawierać z poszczególnymi państwami. Co wtedy Unia może powiedzieć? No Unia może powiedzieć, to nie, to my będziemy solidarnie, to nikt nie zawrze umowy, dopóki Trump nie powie, że to my chcemy z Unią. No, bo tak to może trwać długo.
Może trwać długo, ale z drugiej strony, jeżeli ma być wspólny rynek, no to on nie może się obyć bez wspólnych traktatów. Znaczy, trudno sobie wyobrazić sobie jednolity rynek, gdzie każde państwo ma z innym państwem inny status handlowy.
No tak, wtedy, ma pan rację.
To jest już kwadratura koła.
Tak, ma pan rację. Natomiast proszę zauważyć, jak interesy swoje tak naprawdę, tak to nazwijmy po imieniu, z Chinami załatwiają Niemcy czy Francja. To teoretycznie jest pod szyldem Unii Europejskiej, no ale tak naprawdę dotyczy tych konkretnych krajów.
Czyli polski rząd już powinien się orientować na zawieranie jakichś, no może nie, bo tego nie możemy, jak już powiedzieliśmy, zgodnie z unijnym prawem i traktatami jakichś porozumień handlowych, ale jakieś inwestycyjne, jakieś takie podporozumienia, podprogowe, jak jest próg wojny, tak mamy próg przekroczenia traktatów handlowych.
Ja bym, szczerze powiedziawszy, nie przeceniał porozumień w tym momencie. To znaczy może się okazać, że po prostu porozumienia po prostu nie będzie. I już. I wtedy różnego rodzaju bilateralne porozumienia dotyczące konkretnych przedsięwzięć będą zawierane. Zresztą no, takie rzeczy się dzieją, bo przecież widzimy, że Stany Zjednoczone zgodnie z naszym interesem szczęśliwie wchodzą na nasz teren, na nasz rynek, a to z LNG, a to z chmura Google ze swoimi serwerowniami, które są właściwie najdalej wysuniętymi na wschód, jeśli chodzi o Europę. A to mówi się o połączeniu bezpośrednim transatlantyckim światłowodem podmorskim. To są wszystko działania, a to teraz prokurator generalny wspomniał o tym, że Stany powinny no, wręcz kupić Nokia i Ericssona. To oczywiście jest to hasło, może się to udać albo nie, ale wspomniał również o tym, że sami lub w porozumieniu z najbliższymi sojusznikami, więc na przykład o to powinniśmy zabiegać. Jeżeli tam byś było miejsce na to, żeby Polska miała w tym swój udział, to byłoby to bardzo cenne.
A z drugiej strony są Chiny, jest format 17+1 po tym, kiedy Grecja tego formatu dołączyła, jeszcze pamiętamy, bo to nie było tak dawno temu, w roku 16, jak fetowane było w zasadzie w Warszawie przewodniczący Xi Jinping, jak prezydent Andrzej Duda z nim rozmawiał, jak dogadywano wielkie inwestycje infrastrukturalne w ramach jednego pasa jednego szlaku. Miraż, nic z tego nie zostało de facto.
No nic z tego, znaczy na pewno nie mamy tego, z tego tyle, ile się spodziewaliśmy, bo faktycznie hura optymizm był po obu stronach. Chiny zawierając te porozumienia chyba same nie do końca wiedziały, jak to pójdzie. Ta idea nowego jedwabnego szlaku, czy pasa i szlaku, to jest idea, która jest właśnie ideą. To nie jest biznesplan, który mówi w tym roku będzie tyle kilometrów dróg autostrad, nie wiem, linii kolejowych albo jeszcze innych przedsięwzięć, a w kolejnym jeszcze kolejne i tak dalej i w jakimś konkretnym roku zakończymy połączenie i będziemy świętujemy sukces. To jest globalna idea, globalna jakby marka, pod którą oni podpisują przeróżne porozumienia z różnymi krajami. My mówimy o euroazjatyckim pasie i szlaku, ale na przykład Nowa Zelandia też przystąpiła do pasa i szlaku.
Tylko pytanie, na ile to jest przestrzelony projekt, a na ile to jest jednak teoria Spaldinga, takiego nazwijmy, czyli doradcę Trumpa do spraw Chin, który powiedział wprost, już nie możecie mieć wy, Europa Środkowa, wy Polacy, mieć ciastka i zjeść ciastko, trzeba będzie wybrać albo Waszyngton, albo Pekin i koniec.
To znaczy, z punktu widzenia Chin to jest jedno i drugie. To znaczy, oni owszem mają swoją jakąś ideę, ale to nie jest idea rozpisana na konkretne działania. Oni próbują w różnych kierunkach się poruszać, ale no sami patrzą, gdzie i jak im to wychodzi. Zresztą bardzo sprytnie, czy w każdym razie chytrze bym powiedział, próbują to zrobić rękami krajów, przez które niby te połączenia miałyby iść. Bo tak naprawdę jak się spojrzy, ile Chiny tak naprawdę sfinansowały, wybudowały, Chiny jako Chiny, no aż tak wiele tego nie ma. Właściwie to nic. To, co się buduje, to jest właśnie na kanwie tego optymizmu, hura optymizmu w krajach Azji Środkowej są budowane połączenia, które no, w domyśle mają być się włączyć w ten pas i szlak. Natomiast co do tego, co powiedział Spalding, to niestety to jest prawda, obawiam się. To z punktu widzenia chyba Stanów Zjednoczonych głównie tak to wygląda, że Stany Zjednoczone w tej chwili chcą po prostu wiedzieć, kto jest z nim, jak to jest przeciwko nim i coraz gorzej tolerują Stany pośrednie.
To, żeby ten wątek zamknąć w naszej rozmowie, kto jest ze Stanami, jak to jest przeciwko Stanom, na ile ta lojalność jest daleko posunięta w gospodarce? Czy kiedy pana zdaniem Stany powiedzą, tego już nie musicie zrobić? To będzie chodziło o inwestycję chińską w lotnisko, w autostradę, w kolej? To już jest zdrada dla Stanów, czy jeszcze nie jest zdrada?
Wie pan co, to znaczy inwestycja w lotnisko,
oczywiście.
Tak. No, jeżeli mówimy o tym, że chińska firma ma wybudować jakiś odcinek autostrady, to niech buduje. Jeżeli zrobi to dobrze i tanio, czemu nie? To jakby nie widzę w tym żadnego problemu. Bo tym
czy no, my nie widzimy to, ale czy Waszyngton już się będzie wziął w tym problem? Na ile będzie zaborczy Waszyngton w tej swojej kontroli strefy wpływu?
Wie pan co, ja bym na przykładzie 5G widział pewną ewolucję postawy Stanów Zjednoczonych, bo o ile całkiem niedawno, jeszcze miesiące temu, to było tak, że zabiegali o to, żeby poszczególne kraje po prostu się zdeklarowały, Polska się zdeklarowała, nie proponując wtedy, Stany nie proponowały nic w zamian. To znaczy nie powiedzieli, nie bierzecie chińskiego, my wam damy swoje, albo sfinansujemy, bo to chińskie jest tanie, skandynawskie jest droższe, to my jakoś to wam zrekompensujemy. W tej chwili prokurator generalny Barr mówi, że już o tym, że trzeba się, że też żywotnym interesem Stanów Zjednoczonych jest zainwestować w Nokia i Ericssona, zainwestować, w sensie kupić, zainwestować, w sensie dać im rynki po to, żeby oni mieli wolumen, który napędzi R&D, czyli wynalazki i posuwanie technologii do przodu. I jeszcze mówi o miejscu dla najbliższych sojuszników. To jest moim zdaniem istotna zmiana myślenia. Już oprócz tego kija, który no, był widoczny, pojawia się jednak marchewka.
I to jest pewna zmiana w polityce Stanów Zjednoczonych. A to jeszcze dopytam o inny proces geopolityczny, który się dzieje tuż pod naszym nosem, Białoruś, kolejne rozmowy. I chyba kolejne bez przełomu, to już nie wiem, które spotkanie dwóch prezydentów, gdzie nie ma konsensusu, gdzie to jednak stanowiska są na tyle przeciwstawne, że nie ma porozumienia między Władimirem Putinem a Aleksandrem Łukaszenką.
No, porozumienia nie ma i Łukaszenka w tym sporze z Putinem walczy o niepodległość Ukrainy, o niepodległość Białorusi, przepraszam, ale również walczy o własną wręcz skórę, bo to już zaszło tak daleko, że w tym momencie jego wycofanie się może się dla niego źle skończyć. Nikt w tym ostatnim spotkaniu nie odniósł sukcesu. Łukaszenka jechał tam po spotkaniu z Pompeo, myśląc, że teraz to już Putina przekonał, że już ma za sobą możne poparcie i musi go przekonać.
Ale to jest jakaś zmiana. Ja może mam słabą pamięć, ale nie przypominam sobie momentu, żeby przed, bo to nie są pierwsze negocjacje gazowe między Białorusią a Rosją, no ale takiego momentu, żeby przed kolejną turą negocjacji spotykał się z ministrem spraw zagranicznych de facto USA, który gwarantuje: my wam sprzedamy gaz, no to aż tak wysokiej stawki po stronie Mińska nie widziałem.
No bo to jest ogromna zmiana, to w ogóle nie ulega wątpliwości. Stany Zjednoczone sobie zdają sprawę, tak jak my powinniśmy sobie zdawać sprawę, i mam nadzieję, że wszyscy sobie zdajemy sprawę, z czym się skończy aneksja, przyłączenie, połączenie Rosji i Białorusi, tak? Granicę białoruską mamy w zasadzie jakby w zasięgu wzroku z Warszawy i tam będą wojska rosyjskie wtedy.
Będziemy mieli sześciokrotnie dłuższą granicę z Rosją, a pamiętajmy, że jaki jest reżim w Mińsku, taki jest, ale rosyjskich żołnierzy na Białorusi jest bardzo niewiele.
Jest bardzo niewiele.
A Rosja chciałaby więcej.
Nastroje rosyjskie, nastroje białoruskie, w sensie nastroje ludności są bardzo w tej chwili prozachodnie, dużo bardziej niż kiedykolwiek do tej pory. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę i trzeba to wykorzystywać. My powinniśmy to wykorzystywać, Polska, nie tylko Stany Zjednoczone. Znaczy, nasza polityka zagraniczna nie powinna podążać za amerykańską, tylko wręcz ją wyprzedzać i torować jej drogę. Tak w idealnej sytuacji bym to widział.
Był taki moment, że to w Polsce krytykowany, bo być może za daleko poszedł w niektórych obietnicach, ale w roku 16, 2000, znowuż ten rok się przypomina, no była wizyta i marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, i ówczesnego wicepremiera Mateusza Morawieckiego, i szefa dyplomacji pana Witolda Waszczykowskiego. Była ofensywa polska na Białorusi, zakończyła się niczym wtedy.
Nie wiem, dlaczego tak się stało. Być może wtedy jeszcze Białoruś nie była na to gotowa. Być może my nie za mało naciskaliśmy. Trudno mi jest na to odpowiedzieć. No, Białoruś w tej chwili się gimnastykuje bardzo. Z jednej strony Stany Zjednoczone, Pompeo. Z drugiej strony, zresztą to już była chyba piąta czy szósta wizyta na przestrzeni roku różnych oficjeli. Z drugiej strony Chiny, które Łukaszenka bardzo szerokim strumieniem wpuścił na Białoruś. Jak się spojrzy na mapę, gdzie ta pułapka długu chińskiego się świeci, to właśnie na Białorusi. Być może traktując to jako swoiste ubezpieczenie, że skoro Chiny będą tu tak zaangażowane, to nie pozwolą swojemu mniejszemu sojusznikowi, czyli Rosji, zagarnąć tej Białorusi. Myślę, że to było z jego strony tego typu myślenie. No i w sumie skuteczne, bo w ostatnią pożyczką tam około 1,5 miliarda dolarów właśnie Chiny uratowały w ostatniej minucie właściwie Białoruś przed trudną sytuacją.
No dobrze, to my miejmy świadomość, że na naszych oczach, tuż obok nas dzieje się naprawdę duża polityka i że nasze bezpieczeństwo zależy od tego, jak się rozwinie sytuacja na Białorusi. Warto sobie o tym kraju przypomnieć, warto o nim pamiętać, bo może nie jest to największy i najbogatszy kraj w Europie i na świecie, ale dla nas w tej chwili chyba najważniejszy.
Bardzo ważne, tak jest.
Doktor Tomasz Deptuch był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję
za
bardzo.
A teraz już przegląd prasy za chwil kilka.
Czas na przegląd prasy.
przegląd prasy, to ja po jakieś gazety sięgnę, zanim do studia wejdzie Jaśmina Nowak i jej gość. Idzie Jaśmina Nowak, to znaczy, że za chwilę będzie przegląd prasy w poranku wnet. Zanim rozmowa Jaśminy Nowak, to ja jeszcze tylko zerknę do gazet, żeby się stało, żeby wszystko było jasne. Gazeta Polska Codziennie, ani kroku w tył, to oczywiście materiał o sobotniej manifestacji nie tylko w Warszawie, bo w szeregu innych miast: Szczecin, Wejherowo, Gliwice, Białystok, Suwałki, a także Hamburg czy Paryż. Osoby z całej Polski i zagranicy przyjechały w sobotę do Warszawy, aby wyrazić poparcie dla reformy sprawiedliwości. Kasta, basta i ani kroku w tył niosło się przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Jak podaje Gazeta Polska Codziennie, na manifestacji stawiło się 20 tysięcy osób. Damy radę, bo tego potrzebuje demokracja. Tekst o reformie wymiaru sprawiedliwości Jana Przemuskiego. I to jest temat, który dominuje dzisiejszą Gazetę Polską Codziennie, chociaż jest na stronie 6 także trochę informacji ze świata. Jest chociażby informacja o tym, jak Rosja zbroi reżim Maduro, Petrowicza. Bardzo ciekawy tekst, warto do niego zajrzeć, warto się zapoznać. No to, żeby wszystko było jasne, ja teraz sięgnę jak mogę najdalej, bo po drugiej biegunowo odległej stronie naszego radiowego stołu leży Gazeta Wyborcza. Tutaj temat sądów nie jest tak bardzo obecny, nie jest wyeksponowany. Zresztą trudno się temu dziwić. Gazeta Wyborcza nie zauważyła sobotniej manifestacji, ale ktoś mi podpowiada, że jest materiał, a i owszem, na stronie 3, ale na samym dole. Także łatwo go przeoczyć, bo nie ma żadnej fotografii. Nawet nie wiadomo, a jest. Ewa Iwanowa napisała: awans za podpis, walka z wolnymi sądami, opieszałość sędzi nie była problemem dla upolitycznionej neo-KRS, gdy rekomendowała Agatę Penderecką do awansu. Jej nazwisko widnieje na liście poparcia jednej z członkiń, jak to pięknie, piękną polszczyzną pisze pani Ewa Iwanowa do Rady, do Krajowej Rady Sądownictwa, więc jest element sądów. Gazeta Wyborcza nie zasypie, ale główny temat to jest oczywiście duży format i zły dotyk biskupa z Krakowa. To jest tekst, który w zasadzie Marcina Wójcika, którego trzeba dokładnie przeczytać, żeby państwu opowiedzieć temat wykorzystywania nieletnich w kościele. Ma swoje miejsce w Gazecie Wyborczej i to jest dzisiaj temat numer jeden. To jeszcze, żeby przejrzeć pozostałe części gazet, to Rzeczpospolita, Bankowy, plan na franki, rosnąca liczba pozwów sądowych i większy odsetek przegrywanych spraw zaczynają skłaniać kredytodawców do oferowania ulgi klientom. Czy okażą się one atrakcyjne? Niekoniecznie, piszą dziennikarze dziennika Rzeczpospolita. Banki bardzo nie chciały żadnej ustawy frankowej, robiły wszystko, aby w poprzedniej kadencji Sejmu Prawo i Sprawiedliwość nie przyjęła żadnej pomocy dla frankowiczów i pytanie, czy się banki nie przeliczyły. Mam nadzieję, że się przeliczyły. W studio Jaśmina Nowak. Dzień dobry.
Dzień dobry Łukaszu, dzień dobry państwu, a ze mną jest już mój gość, pan Maciej Pawłowski, ekspert od spraw Hiszpanii, Włoch, z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Będziemy rozmawiać króciutko o sytuacji politycznej w Hiszpanii. W tym roku nowy rząd Pedro Sanchez. No właśnie, i jak sobie radzi nowy rząd Pedro Sancheza? Co to jest za polityk? Jak teraz może wyglądać polityka Hiszpanii?
Znaczy, możemy powiedzieć, że w Hiszpanii jest taka pewnego rodzaju stabilna niestabilność. To znaczy, Pedro Sanchez to jest lider Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej i premier od czerwca 2018, odkąd przeprowadził konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Mariano Rajoya. No i w ramach tej niestabilności już dwa razy zwoływał wybory przedterminowe. ostatnio w listopadzie i po tych wyborach listopadowych dość długo negocjował z partnerami, znaczy pokwietniowych z Unidas Podemos, czyli taką bardziej radykalnie lewicową partią. Z nią się dogadali zaraz po tych drugich wyborach i potem negocjowali z separatystami katalońskimi, żeby wstrzymali się od głosu, żeby mógł powstać rząd. Warunki separatystów były twarde, ale ostatecznie ustąpili. Ten rząd poparli. Sanchez jest w tym momencie premierem, ale problemy ciągną się dalej. To znaczy Hiszpania funkcjonuje na prowizorium budżetowym z 2018 roku i też tutaj głosy separatystów są niezwykle istotne. Wydawało się, że będzie prosta wymiana budżet za budżet, bo w Katalonii jest to prowizorium jeszcze z 2017. Natomiast sytuacja się komplikuje, ponieważ przewodniczący Generalitat, czyli rządu katalońskiego Quim Torra, został pozbawiony mandatu deputowanego w związku z tym, że podczas kampanii do wyborów parlamentarnych wywiesił symbole separatyzmu katalońskiego na gmachach urzędu, w czym złamał prawo wyborcze. I zapowiada, że w związku z tym, że nie może zasiadać w parlamencie, to niech Katalończycy zdecydują. Będą prawdopodobnie w maju przedterminowe wybory regionalne w Katalonii. I to nam już jakby kwestię uchwalenia budżetu katalońskiego troszeczkę odciąga. Jeszcze będzie w połowie marca sesja na ten temat, natomiast też nie wiadomo, czy tam się wszyscy porozumieją.
To właśnie chciałam dopytać o Katalonię i o to, jak wyglądają te rozmowy rządu z przywódcami Katalonii. Czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie?
Tak, 6 lutego było spotkanie Sancheza z Torrą, na którym oni już chcieli jakieś ustalić szczegóły odnośnie formuły okrągłego stołu między rządami hiszpańskim a katalońskim w sprawie przełamania tego kryzysu politycznego, który od 2017 roku się ciągnie. I jedyne, co ustalono, to, że przed końcem lutego odbędzie się pierwsze posiedzenie tego okrągłego stołu i że będą tam dopuszczone wszelkie możliwe tematy, czyli również jak separatyści będą chcieli rozmawiać o odłączeniu się od Hiszpanii, czy o amnestii dla działaczy katalońskich, którzy zostali skazani w październiku na dość wysokie wyroki za organizację referendum z 2017 roku niepodległościowego, no to, że tak powiem, będzie można o tym porozmawiać. Ale to nie znaczy, że te postulaty zostaną spełnione.
A jak to wygląda jakby wewnątrz Katalonii? Czy to jest tak, że większość mieszkańców, większość katalończyków chciałoby autonomii, czy oni też są podzieleni, jak to często bywa w takich wypadkach?
Znaczy, autonomii to może i owszem, ale niepodległości niekoniecznie. To znaczy, tu te proporcje są zawsze mniej więcej pół na pół. W momencie, gdy po referendum 2017 roku rząd wtedy Mariano Rajoya zastosował takie działania ostre policyjne, zawiesił tą autonomię i, że tak powiem, dużo było takiego bicia demonstrantów na ulicach widocznego, wówczas przewagę mieli zwolennicy niepodległości. Natomiast jak jest realizowana taktyka Sancheza, w której on rozmawia z tymi separatystami, nie odpowiada agresywnie na te ich akty przemocy, tylko policja raczej, że tak powiem, zabezpiecza tę sytuację w minimalnym stopniu, to w tym momencie te proporcje są odwrotne. Więcej Katalończyków jest przeciwko niepodległości i popiera tą koncepcję Sancheza, żeby stworzyć daleko idącą autonomię, dać jeszcze trochę więcej uprawnień regionowi, trochę mniej podatków do budżetu centralnego, ale jednak pozostać w Hiszpanii.
A jakie są te nastroje na ulicach Hiszpanii, na ulicach Barcelony? Czy to jest tak, że w 2020 roku też możemy spodziewać się takich protestów, z jakimi mieliśmy do czynienia w zeszłym roku?
Myślę, że tak. Generalnie, jeśli by oceniać sytuację po samych nastrojach na ulicy, to można odnieść wrażenie, że cała Katalonia chce się odłączyć, ponieważ przeciwnicy niepodległości to jest taka cicha większość. Tak? Jeżeli mam sytuację, że gdzieś tam młodzież dominuje, rozwiesza flagi niepodległościowe, ktoś jakby wywiesił flagę Hiszpanii, no to ryzykuje, że spotka się z przemocą fizyczną, więc niekoniecznie to robi. Natomiast no, z drugiej strony, im więcej jest aktów przemocy ze strony zwolenników niepodległości, tym ta cicha większość rośnie.
Bardzo serdecznie dziękuję. Mamy godzinę 9:11. To był poranek Radia Wnet, a gościem poranka Wnet był pan Maciej Pawłowski, ekspert z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziękujemy.
Dziękuję również.
Do studia powraca już Łukasz Jankowski. Ja państwu dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia.
A ja dziękuję Śmiel Nowak za wydawanie Dariuszowi Konkolowi za prowadzenie. I już teraz zapraszam za chwilę na antenie Radia Wnet w ramach szalonego lutego. Crossroads. Chyba rzadko albo prawie nigdy nie można usłyszeć tej audycji tak wcześnie rano. Zobaczymy, jak ten eksperyment się sprawdzi. Tak czy inaczej, ja się z państwem żegnam i mówię do usłyszenia.
Ale jeszcze jedna informacja dla wszystkich słuchaczy Radia Wnet. Przypominamy, że 5 lutego zmarł po ciężkiej walce z chorobą Wojciech Piotr Kwiatek, a msza święta, msza pogrzebowa odbędzie się dzisiaj o godzinie 11 w kościele świętego Zygmunta przy warszawskich Bielanach. To jest plac Konfederacji 55.
Tam będzie można pożegnać znanego dziennikarza, autora audycji w Radio Wnet, także bohatera piątkowych poranków, bo zawsze w piątek od wielu, wielu lat w Poranku Wnet o godzinie 8:45 albo ciut później do studia wchodził Wojciech Piotr Kwiatek i prowadził kurier kulturalny. Tego już nie usłyszymy, jeżeli ktoś chciałby pożegnać redaktora Wojciecha Piotra Kwiatka, to dzisiaj o 11:00 kościół na warszawskich Bielanach przy placu Konfederacji warto być. No dobrze, 9:13, tak smutnym akcentem kończymy Poranek Wnet. Za chwilę Crossroads.